Zmartwychwstanie przekracza nasze zdolności pojmowania. Burzy bowiem porządek czasu i przestrzeni, w którym żyjemy i w którym ukształtował się nasz sposób myślenia i odbierania rzeczywistości. Trudno nam do końca ocenić, co oznacza to, że Bóg stworzył zarówno przestrzeń, jak i czas, i że sam nie jest ograniczony czasoprzestrzenią, w której my żyjemy. Stąd ciągle stawiamy sobie pytania. Jak to się dzieje, że możliwe jest powstanie z martwych? Jak będzie wyglądać życie tych, którzy z martwych powstaną? Nie dziwi nas więc to, że podobne pytania stawiali Pawłowi Koryntianie. Przeczytajmy, co apostoł o tym pisze. Czytam od 35 wiersza 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. Ktoś może zapytać, jak zmartwychwstają umarli? Jakie będzie ich ciało? Niemądre pytania. To, co siejesz, nie wyda nic żywego, jeśli by nie obumarło. Apostoł najpierw opisał Koryntianom szeroko, czym jest zmartwychwstanie. A teraz, po udzieleniu im tej nauki, przechodzi do odpowiedzi na szczegółowe pytania. Możemy się zastanowić, czy chodzi tu o pytania, na które zadający je chcą naprawdę uzyskać odpowiedź. Czy może formę pytań przybiera krytyka albo negacja? Wyrażenie niemądrzy wskazuje, że Paweł liczył się z nieszczerymi pytaniami. Nie możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać zmartwychwstanie, więc nie może być zmartwychwstania. Nie możemy sobie wyrobić żadnego obrazu nowych ciał, jakie mają mieć zmartwychwstali, a więc nie możemy też uwierzyć w ogóle w zmartwychwstanie. Jak często i nasz sposób myślenia opanowuje tego rodzaju logika. Taka logika jest jednak zupełnie niemądra. Nie bierze pod uwagę, że cała rzeczywistość dookoła nas wypełniona jest zadziwiającymi sprzecznościami, procesami, które wprawdzie nie wyjaśniają nam cudu zmartwychwstania, ale przynajmniej mogą nam pomóc w zrozumieniu go. Apostoł nie posługuje się przy tym tylko prostymi podobieństwami, które mają przybliżyć nam sprawy, jakich nie rozumiemy. Paweł chce czegoś więcej. W zadziwiających procesach dookoła nas działa żywy Bóg i objawia w nich swoją nieskończoną siłę tworzenia. To chce podkreślić Paweł. Na takiego Boga i na tę nieskończoną siłę tworzenia powinien spojrzeć każdy niemądry człowiek, żeby uznać za zupełnie oczywiste, że ten Bóg może też wzbudzić umarłych i obdarzyć ich nowym ciałem, całkowicie innego rodzaju. Apostoł stwierdza: niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Paweł przypomina zadającym pytania Koryntianom ich własne doświadczenia. Także dzisiaj każdy rolnik wie, że nasienie musi najpierw obumrzeć w ziemi, żeby mogła z niego wyrosnąć nowa, dojrzała roślina. Nasiona włożone w ziemię nie pozostają takimi, jakimi były. Obumierają, a z nich wyrastają nowe rośliny. Rośliny, których substancja nie jest tą samą, co substancja ziaren. Apostoł tak pisze o tym. Przecież to, co siejesz, nie ma kształtu dojrzałej rośliny. To tylko samo ziarno pszenicy lub innego zboża. Dopiero Bóg, stosownie do swojej woli, nadaje mu kształt właściwy dla każdego gatunku. Nie każde ciało ma taką samą budowę. Ludzie mają inną budowę ciała niż zwierzęta, ptaki inną niż ryby. Oprócz ciał ziemskich są ciała niebieskie i każde odznacza się swoistym pięknem. Inny jest blask słońca niż blask księżyca, a jeszcze inny gwiazd. Nawet gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Patrząc na całą pełnię i różnorodność stworzenia, apostoł widzi w nim ślady nieustannej działalności Boga. Bóg nie tylko wszystko stworzył, ale sprawia nadal, że wszystko żyje i rozwija się. Dla Boga, dawcy życia, nie ma rzeczy niemożliwych. To, co nam, ograniczonym czasem i przestrzenią, wydaje się niemożliwe, dla Boga jest rzeczą naturalną. W wymiarach całego stworzenia, którego my znamy tylko maleńką cząstkę, odkrycia współczesnej nauki fizyki, chemii, biologii ukazują nam ciągle nowe obszary naszej niewiedzy. Wiemy ciągle więcej, ale paradoksalnie coraz lepiej widzimy, jak mała jest nasza wiedza, jak niezwykły i wspaniały jest świat, w którym żyjemy. Człowiekowi nie udało się odkryć tajemnicy życia, ani pochodzenia życia, ani jego trwania. Nie umiemy życia ani wytworzyć, ani go podtrzymać, zapobiec umieraniu. Apostoł Paweł opisuje nasz stan w bardzo niezwykły sposób. Od chwili poczęcia nosisz w sobie śmierć, lecz z martwych wstaniesz do nieśmiertelności. Nosisz w sobie hańbę grzechu, lecz z martwych wstaniesz do chwały. Nosisz w sobie słabość, lecz z martwych wstaniesz pełen mocy. Masz ciało zmysłowe, z martwych wstaniesz w ciele duchowym. Istnieje bowiem jeden i drugi rodzaj ciała. Zmartwychwstanie nie musi pozostawać niewiarygodną, nierozwiązalną zagadką. Działania Boga kryją w sobie obfite bogactwo. Bóg nigdy nie jest monotonny, nigdy nie jest ograniczony w swoim tworzeniu i działaniu. W przyrodzie nas otaczającej widzimy cud za cudem. Czy nie możemy Bogu zaufać, uwierzyć, że jest On w stanie ze starej, ziemskiej egzystencji uczynić nową, nadziemską? Zmartwychwstanie nie stoi w sprzeczności z działaniem żywego Boga w całym stworzeniu. Dokonuje się w Nim podobny proces jak przy wysiewie ziarna i kiełkowaniu z niego żywej rośliny. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone, pisze apostoł. W całym naszym życiu byt nasz charakteryzuje się skażeniem, niesławą i słabością. Brak jest nam przecież chwały Bożej, która miała należeć do człowieka jako stworzonego na obraz Boga. Człowiek jest więc teraz podobny do nasienia. Nie musi jednak w takim stanie pozostać. Tak jak umiera nasienie i przez tę śmierć staje się żywą rośliną, której Bóg daje nowe ciało, tak będzie z nami. Umieranie nie niweczy możliwości zmartwychwstania, lecz jest właśnie warunkiem zmartwychwstania. Człowiek potrzebuje, gdy mieszka w nim Duch Boży, ciała duchowego. Czy otrzymamy to ciało na pewno? Paweł pisze, jeżeli jest ciało zmysłowe, to jest także ciało duchowe. Jest to bardzo logiczny wniosek. Skoro nasza dusza otrzymała od Boga ciało, które odpowiada jej potrzebom, to nasz ożywiony duch także otrzyma od Boga nowe, odpowiednie dla Niego ciało. Żyjemy w ciele zmysłowym, naucza apostoł, a zmartwychwstaniemy w ciele duchowym. Ciało człowieka wierzącego staje się świątynią Bożego Ducha. Dzieje się wtedy coś, co nawiązuje do przekazania w czasie stworzenia pierwszemu człowiekowi, Adamowi, tchnienia życia. W języku hebrajskim duch i tchnienie to samo słowo, ruach. Apostoł przypomina, Pismo Święte mówi, że pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żyjącą zmysłami, a ostatni Adam życiodajnym duchem. Tak więc najpierw mamy do czynienia z istotą zmysłową, a dopiero potem z istotą duchową. Pierwszy człowiek to człowiek stworzony z prochu ziemi, istota zmysłowa, a ostatni Adam, czyli Chrystus, to istota duchowa. Apostoł pisze dalej, ludzie żyjący na ziemi są podobni do tego pierwszego ziemskiego człowieka, a ludzie żyjący dla nieba stają się podobni do tego niebiańskiego człowieka. Jak nosiliśmy w sobie wizerunek ziemskiego człowieka, tak będziemy nosić w sobie wizerunek człowieka z nieba. Apostoł naucza, że pierwszy człowiek, Adam, miał być obrazem Boga, jednak zgrzeszył i Boże podobieństwo zostało odtworzone w człowieku dopiero w Chrystusie. Od przyjścia tego ostatniego Adama, Chrystusa, ludzkość jest podzielona na dwa rodzaje. Do pierwszego rodzaju należymy wszyscy z natury i od urodzenia nosimy obraz ziemskiego człowieka, jak pisze apostoł. Jeśli jednak jesteśmy ludźmi wierzącymi, to dokonała się w nas przemiana. Nowy Testament zawiera wiele obrazów, żeby to wyrazić. Możemy wsłuchać się w wypowiedzi samego Pawła, z różnych jego listów. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Oblekliśmy się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. Z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni. Na Jego obraz przemienieni bywamy z chwały w chwałę. Z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Dlatego do nas odnosi się wypowiedź: jaki jest człowiek z nieba, tacy i wierzący. W Chrystusie jesteśmy niebiańskimi ludźmi. Wszystkie te określenia pochodzące z listu do Koryntian i z innych listów apostoła Pawła dotyczą tego, co się już częściowo dokonało, gdy wiarą przyjęliśmy Jezusa, ale jest to także zapowiedź tego, co się jeszcze wydarzy, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Już teraz działa w nas Duch Święty, ale wtedy otrzymamy nowe ciało i nasza przemiana dopełni się. Nasze ciała będą podobne do chwalebnego ciała Chrystusa. Dopiero gdy to się stanie, będziemy w pełni nosić w sobie, jak pisze Paweł, wizerunek człowieka z nieba. Wtedy uwidoczni się nasze podobieństwo do Boga, naszego Ojca. Jezus Chrystus dokonał już dzieła zbawienia, a teraz poprzez Ducha Świętego dokonuje dzieła kształtowania nas na swój obraz. To dzieło zostanie dokończone w chwili, gdy zostaniemy przez Niego pochwyceni i gdy otrzymamy nowe duchowe ciało. W końcowej części 15 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy o tym, jak przebiegać będzie zmartwychwstanie ludzi, którzy powstaną z grobów w czasie powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Apostoł pisze najpierw: zapewniam was, bracia, że śmiertelne ciało ludzkie nie może mieć udziału w Królestwie Bożym, a co podlega rozkładowi, nie może trwać wiecznie. Gdy widzimy dokoła siebie i w samych sobie przemijanie i niedoskonałość, budzi się w nas tęsknota za czymś trwałym i doskonałym. Czujemy, że nie jesteśmy w stanie niczego mieć tutaj na stałe oraz że nie pasujemy do Królestwa Wieczności, gdzie wszystkim kieruje święty, sprawiedliwy Bóg. Musi się dokonać zupełna przemiana nas samych i naszego życia. Ta przemiana jest wprawdzie tajemnicą, ale nie jest czymś zupełnie nieznanym. Przez przemianę otrzymamy ciało, które będzie ukształtowane i kierowane przez Ducha Świętego. Nowa egzystencja będzie całkowicie wypełniona miłością. Ostatnie i ostateczne już przemienienie zakończy przemienienie na obraz Jezusa. Ten, kto kocha Jezusa, kto otrzymał dar Ducha Świętego, a przez Ducha miłość, ten tęskni za zupełnym przemienieniem, które ma go uczynić podobnym do Pana, nawet pod względem ciała. W tej przemianie jednego możemy być pewni. Doświadczymy w niej Bożej miłości, miłości agape, tej, o której apostoł tak wiele pisał wcześniej w swoim liście. Ta miłość nie przemija, nie ustaje i będzie trwała dalej w wieczności. Miłość, która jest istotą Boga, będzie wypełniać nas i nasze życie tak wspaniale, że będzie to zupełnie inne życie, inne istnienie. Przebywając twarzą w twarz z Bogiem, będziemy ciągle doznawać Jego miłości. Będziemy przeżywać radość, pokój i spełnienie. Tak, jest to rzeczywistość, do której warto zmierzać. Czy jest i Twoim celem, drogi przyjacielu? Ostateczna przemiana wierzących nie będzie przebiegać jako stopniowy proces, ale dokona się w jednej chwili, w mgnieniu oka. Kiedy to nastąpi? Na odgłos ostatniej trąby. To przywodzi nam na myśl słowa o siedmiu trąbach z Księgi Apokalipsy. Apostoł Paweł pisze: odsłaniam wam tajemnicę. Nie wszyscy poumieramy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Stanie się to nagle, w okamgnieniu, gdy zabrzmi ostatni dźwięk trąby. Na ten głos umarli zmartwychwstaną do nieśmiertelności, a my także będziemy przemienieni. To, co podlega rozkładowi, musi przybrać postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, postać nieśmiertelną. Gdy to, co podlega rozkładowi, przybierze postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, postać nieśmiertelną, spełni się słowo Pisma Świętego. Zwycięstwo. Śmierć jest zniszczona. Gdzież Twój tryumf o śmierci? Gdzież Twój morderczy jad? Trąba zabrzmi i umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, pisze apostoł. Jest to końcowe wydarzenie w historii Kościoła. Jest o nim mowa także w pierwszym liście do Tesaloniczan. Chodzi o Kościół, a więc o tych, którzy należą do Chrystusa. To, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, podkreśla apostoł. To, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Jakież to wspaniałe. Teraz znamy tylko byt, który charakteryzuje się przemijalnością, śmiertelnością. Potrzebne jest niewyobrażalne przemienienie całego tego bytu, żeby mogła w ogóle zaistnieć nieprzemijalność i nieśmiertelność. Oczekujemy więc czegoś zupełnie nowego. Jest to tajemnica. Jest to coś, co może nas przerażać, ale też uszczęśliwiać. To wielkie wydarzenie przepowiedziane było już przez słowo proroków. Paweł przypomina nam słowa proroka Izajasza. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdy to, co zostało proroczo przepowiedziane, stanie się rzeczywistością, gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i nieśmiertelne, wtedy wypełni się słowo pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Zwycięstwo Jezusa w trakcie Jego powrotu połknie triumfującą śmierć. Na razie śmierć nie jest połknięta w zwycięstwie. Święciła ona niesłychane triumfy, na przykład w trakcie I i II wojny światowej. Także i dzisiaj istnieją środki zagłady, przy pomocy których śmierć mogłaby zupełnie zniszczyć życie na ziemi. Apostoł pisze dalej o żądle śmierci. Grzech jest żądłem śmierci. Dlatego dalej, nadal umieramy. Grzech kryje w sobie śmiertelny jad, a jego siłę odkrywa prawo, pisze apostoł Paweł. Apostoł bardzo wyraźnie ukazał w swoim liście do Rzymian rolę prawa Starego Testamentu. Boże prawo wykazało siłę grzechu. Nikt z ludzi nie był i nie jest w stanie uzyskać zbawienia na podstawie przestrzegania Bożego prawa. Jakże ważne są więc następne słowa apostoła. Bogu niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus musiał stać się człowiekiem, musiał narodzić się z kobiety, być poddanym prawu, musiał być posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Więcej, musiał stać się za nas przekleństwem i przez to wykupić nas od przekleństwa grzechu i śmierci. Tylko w taki sposób Bóg mógł nas uratować. Jedynie poprzez ofiarę życia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na zakończenie apostoł pisze: kochani bracia, trwajcie więc zawsze niezachwianie w owocnej pracy dla Pana i bądźcie pewni, że wasz trud dzięki Panu nie pójdzie na marne. Apostoł zwraca na koniec uwagę chrześcijan w Koryncie na ich chwalebną przyszłość. Wskazuje jednak w teraźniejszości na konieczność pracy. Mówi także o walce, o cierpieniu. Bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie będzie daremny. W obliczu wspaniałej przyszłości mowa apostoła nabiera ciepłego tonu. Nazywa Koryntian braćmi. Widzi ich wszystkich wraz ze sobą u celu, jako wielki zastęp braci zgromadzonych wokół pierworodnego brata, Chrystusa. Tak więc obejmuje wszystkich Koryntian jeszcze raz miłością płynącą od Chrystusa. Miłość apostoła jednak nie jest ślepa. Widzi on wszystkie niedomagania chrześcijan w Koryncie. Napomina więc ich stanowczo: bądźcie stali i niewzruszeni. Nie dajcie się zwodzić błędnym naukom, ludzkim wymysłom, rzekomo bardziej mądrym niż Ewangelia. W Ewangelii jest prawda i moc, moc Boża. Trzymajcie się więc Ewangelii. Trzymajcie się Chrystusa. On jest Zbawicielem, On daje życie. Trwajcie niezachwianie w owocnej pracy dla Pana i bądźcie pewni, że wasz trud dzięki Panu nie pójdzie na marne. Te słowa i dla nas mogą być zachęceniem i drogowskazem. Dzięki Chrystusowi nasze życie i nasza praca nie są daremne. Zmartwychwstanie jest rzeczywistością, a więc wszystko, co czynimy w imieniu Chrystusa, zmartwychwstałego Króla, będzie mieć rezultaty nieprzemijające, wieczne.